Jest prawie 10:07, poniedziałek, program Ludzie i Pieniądze w studiu Radia Gdańsk, a naszymi gośćmi są Cezary Maciołek, Grupa Progres, Marek Trojanowicz, City Adventure i Marek Lewandowski, Rzecznik Solidarności. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Bardzo dużo komentarzy w internecie, ale także przedsiębiorcy oficjalnie to komentują. Jest taki projekt, żeby ozusować umowy o dzieło. Wiadomo, zmieniły się zasady ozusowania umów zleceń. Teraz omijanie ZUS-u w przypadku zleceń jest znacznie trudniejsze niż było wcześniej. Natomiast poza tym systemem pozostały umowy o dzieło. To są specyficzne umowy, to są tak zwane umowy rezultatu, a nie umowy należytej staranności, czyli wynagrodzenie należy się dopiero wtedy, kiedy powstanie to dzieło. Niepowtarzalne dzieło, ten niepowtarzalny twór. No ale z tej racji tu trudno na przykład rozliczać godziny. Komuś stworzenie dzieła zajmie godzinę, komuś zajmie 2 tygodnie i tu trochę talentu danego od Boga albo od natury decyduje o tym, ile będziemy pracowali. I przez całe lata oceniano, że nie można, czy nie powinno się tego typu świadczeń czy umów ozusowywać, dlatego że jest to po prostu trudne do wyliczenia, jak ten ZUS płacić. A teraz są jednak poważne pokusy, żeby także od tego typu umów ZUS odprowadzać. Panowie, jakie są plusy i minusy tej sytuacji? Czy w ogóle takie z punktu widzenia prawnego jest to możliwe?
To może zacznę ja, dlatego że Solidarność już w 2012 roku złożyła projekt oskładkowania wszystkich rodzajów umów, w tym właśnie umów zleceń i umów o dzieło, do pełnej wysokości, do pełnych dochodów. To, co wprowadzono, co zaczęło obowiązywać, to jest dopiero do płacy minimalnej i tylko dotyczy zleceń. Natomiast umowy o dzieło zostały ominięte. O co chodzi? Przede wszystkim chodzi o taką elementarną zasadę, że skoro mamy, nasze emerytury pochodzą od wpłaconych pieniędzy na nasze indywidualne konta w ZUS-ie, więc każdy rodzaj aktywności zawodowej, bez względu na to, jak się nazywa, powinien pracować na naszą emeryturę. I tutaj koniec, kropka. Jeżeli ktoś ma wybór, a tak jak pracownicy etatowi tego wyboru nie mają, to mamy jakąś zupełną nierówność. I jest jeszcze jedna rzecz. Przez to, że te umowy były do tej pory nieoskładkowane, one dyskryminują swoją taniością umowy etatowe i tak naprawdę wypierają je z rynku. Stąd ten rozrost umów cywilnoprawnych, który doprowadził, z czym się wszyscy oczywiście już zgadzają, każdy z poważnych komentatorów, że to jest złe dla rynku pracy i złe dla gospodarki.
Panowie, a przedsiębiorcom jak się podoba ten pomysł?
W mojej ocenie ten pomysł to jest krótkowzroczne patrzenie na załatanie dziur w polskim systemie emerytalnym, który chyba należałoby nazwać chorobą nowotworową, i umowy o dzieło, no to jest podanie aspiryny, a nie poważna reforma polskiego systemu emerytalnego. My w zeszłym roku byliśmy w stanie pokryć 74% wszystkich emerytur i rent, około 50 miliardów złotych jest deficytu na tej pozycji i wydaje mi się, że powinny być poszukiwania ukierunkowane nie na przedsiębiorców, których dotknie tak naprawdę ten problem, ale na rozwiązaniach między innymi systemowych, które no, pomogą przedsiębiorcom znaleźć alternatywne również rozwiązania, tak?
Ale mówiąc wprost, mówi pan o niższych kosztach pracy, tych pozapłacowych kosztach płacy, czyli tych narzutach, jak to się mówi, czy też zmiany powinny iść w jeszcze inną stronę?
Znaczy, wydaje mi się, że uprzywilejowane grupy są społeczne, między innymi górnicy, między innymi rolnicy, między innymi żołnierze, gdzie faktycznie należałoby się zastanowić, czy jest zasadne pokrywanie w takim wysokości emerytur i rent, które dzisiaj pokrywa rząd polski.
Ale bo tu mówimy, ja muszę się wtrącić, no bo mówimy o jakichś zupełnie dwóch różnych rzeczach. O składkowaniu umów o dzieło i umów zleceń nie jest żadną reformą systemu. Dzisiaj ten system chyba tylko na ironię nazywa się powszechnym, skoro blisko połowa albo nie płaci w ogóle, albo płaci w zaniżonej wysokości.
No wiecie,
dopóki nie upowszechnimy tego systemu, dopóki wszyscy nie zaczniemy wpłacać solidarnie na emerytury, to on i tak się zawali.
No tak, tylko
ale to nie ma nic wspólnego z reformą, bo ta nas dopiero czeka.
Marek Trojanowicz.
Bo słucham jednego i drugiego jakby poglądu i właściwie jestem gdzieś po środku, znaczy z jednej strony dlaczego to wpłacanie z założenia nie ma żadnego sensu. Jakiej wysokości w tej chwili jest emerytura? Średnia w Polsce. Jaka jest średnia emerytura? Jaka to jest kwota?
Koło to 2000, dajmy wszystkim
2000
złotych. A nie, że dzisiaj brutto. Mamy
czyli
system
ile
dualny.
To jest netto? Za ile możemy iść do sklepu? Przecież to nie starcza na opłacenie rachunków w większości wypadków. No taka jest rzeczywistość. I to, że ta część ludzi, która jest w tej chwili na umowach zacznie płacić ten ZUS, absolutnie tego nie zmieni. Znaczy, to jest długoterminowa jakaś polityka potrzebna, która uzmysłowi ludziom, że jeżeli nie będą oszczędzać, to ta emerytura nie będzie w stanie im zabezpieczyć.
Polskie emerytury są niskie, dlatego że dramatycznie słabo zarabiamy. Jeżeli stosujemy filozofię, że oskładkowujemy na przykład umowy zlecenia tylko do poziomu płacy minimalnej, z płacy minimalnej w życiu nie będziemy mieli żadnej emerytury.
Mało zarabiamy,
tak,
bo są olbrzymie podatki. Znaczy, jeżeli nie obniżymy podatków...
Polskie podatki są przeciętne, nie są wysokie. Też nie opowiadajmy takich nieprawdziwych rzeczy.
Znaczy, moim zdaniem to nieprawda, że absolutnie nieprawda, że są niskie, bo one są ukryte. Znaczy, podatek być może, jeżeli mówimy o grupie jeżeli chcemy budować przyszłość i jakiś know-how Polski na nowych technologiach, bo na niczym innym już raczej tego nie zbudujemy, bo większość rzeczy i zakładów, które były, są w tej chwili w rękach obcego kapitału i raczej jesteśmy tam wyrobnikami, niż możemy budować know-how Polski, to jeżeli mówimy o nowych technologiach, tak jak na to postawiła na przykład Estonia, no to musimy spowodować, że podatki i zatrudnienie tych ludzi jest konkurencyjne, żeby budować polskie przedsiębiorstwa, bo jeżeli w tej chwili mamy sytuację w Gdańsku taką, że większość spółek IT to są spółki z kapitałem zagranicznym i dla nich...
To ja przepraszam, są takie dane, że 2/3 informatyków na Pomorzu pracuje dla podmiotów z kapitałem zagranicznym.
Ale oczywiście, że tak. No przecież cała Oliwa Business Center to jest jedno wielkie, to są Norwezy, Szwedzy, Niemcy. Nie ma żadnej polskiej firmy. Lufthansa, Intel. Zresztą dochodzimy do paranoi, gdzie są programy NCBR-owe, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dla tych, którzy nie znają skrótu, które dofinansowują programy, w których bierze udział Politechnika Gdańska, a beneficjentem tych programów jest Intel i całe know-how wychodzi do Stanów Zjednoczonych. No to jeżeli my mówimy o budowaniu polskich właśnie takich firm nowotechnologicznych, to musimy spowodować, żeby polski pracodawca był w stanie zapłacić bardzo wysokie wynagrodzenie informatykowi, który
za wysokotechnologiczną pracę, tak?
No tak, ale i tak dalej, znaczy, bo to jest, ja już w kilku tych audycjach o tym mówiłem, to jest bardziej skomplikowane i później też trzeba zadbać o to, że jeżeli tej firmie się udaje, bo akurat w Gdańsku kilka takich przykładów na skalę właściwie przynajmniej polską, jak nie europejską mamy, że firmy zagraniczne przyjeżdżają i kupują spółki, to powinien być też jakiś mechanizm państwa, który powoduje, że część udziałów w tych spółkach nadal jest profitem kraju.
Dyskusja nam poszła bardzo daleko. Zaczęliśmy od umów o dzieło. Jesteśmy przy polityce wspierania przedsiębiorczości, bo chyba jednak może nie jest to aż tak odległy temat. Ja przypomnę tylko w studio Radia Gdańsk Marek Lewandowski, Marek Trojanowicz i Cezary Maciołek, a do dyskusji wrócimy za kilka minut.
Radio Gdańsk. Odkryj na nowo.
Program Ludzie i Pieniądze. Wracamy do dyskusji o problemach naszego pomorskiego, między innymi rynku pracy. Przypomnę, w studio Cezary Maciołek, Marek Trojanowicz i Marek Lewandowski. Ja pytanie do rzecznika Solidarności. Jeżeli mówimy tak o naprawianiu systemu, bo ten system rzeczywiście jest dziurawy, rzeczywiście jest niejednolity i jest prawdą, że Polacy za mało zarabiają, ale czy nie powinniśmy skończyć z taką sytuacją, że poza tym systemem powszechnym są faktycznie górniczycy, że służby mundurowe są poza systemem powszechnym? W 99 roku system miał być w 100% powszechny. Dziś mamy poza systemem prokuratorów, sędziów, służby mundurowe, górników. W tym momencie te umowy o dzieło załatają problem?
Oddzielmy dwie rzeczy. Czym innym są emerytury dla mundurowych, prokuratorów?
No ale nie odprowadzają składek żadnych.
Tak, ale to jest całkowicie na garnuszku państwa. To jest całkowicie budżet i tutaj raczej mówmy o funduszu płac, o pewnym poziomie finansowania tej sfery działalności państwa, a nie wyciągajmy z tego samych emerytur, bo to jest całość. Podobnie z górnikami. To się nie wzięło znikąd i to nie jest nic szczególnego w Polsce. Ten system emerytalny, który mają górnicy, nie jest niczym szczególnym w porównaniu do innych krajów, gdzie jest tak mocno rozwinięty przemysł wydobywczy. I wysokość wynagrodzeń w przemyśle wydobywczym w innych krajach też jest o około 70% wyższa od średniej krajowej w wynagrodzeniach. Najważniejsze w systemie emerytalnym jest to, co mówiliśmy w 2012 roku, protestując nie tyle przeciwko wydłużeniu wieku emerytalnego, co sprzeciwiają się, żeby od tego zaczynać. Że nasz system przede wszystkim z powodu demografii jest w głębokiej zapaści, z powodu wpływów, gdzie prawie połowa płatników PIT nie płaci albo płaci w zaniżonej wysokości składki emerytalne. Więc ci pracownicy, ta połowa na etatach nie jest w stanie tego systemu utrzymać i on się i tak zawali. Do tego mówiliśmy o reformie rynku pracy, który jest głęboko patologiczny i mówiliśmy o prewencji wypadkowej, medycynie pracy, bo nasza gospodarka wypluwa całe rzesze chorych ludzi, którzy coraz dłużej żyją w chorobie, przechodząc na emeryturę. Dopóki nie posprzątamy tego, nie możemy rozmawiać ani o wieku emerytalnym, ani o żadnej innej poważnej reformie, bo to się po prostu wszystko i tak prędzej czy później zawali. Posprzątajmy to kompleksowo. A, i ważna rzecz. Mam nadzieję, że to przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego wymusi w końcu na rządzących, żeby się za tą reformę wzięli, bo sytuacja jest chyba gorzej nawet niż nowotwór. Sytuacja jest zawałowa, grozi natychmiastowym zejściem.
Piszecie też państwo do nas jeden ironiczny SMS. Ciekawe, co mówicie o umowach o dzieło, bo w moim środowisku zawodowym wszyscy pracują na podstawie umowy o dzieło, a płaci nam się i tak za liczbę godzin w miesiącu.
Ja znam tokarza, który przez parę lat robił dzieło na tokarce. Więc
nie, to nie są dzieła i to jest patologiczna sytuacja. A panowie, z punktu widzenia przedsiębiorczości, nie boicie się, że to uderzy w konkurencyjność, znaczy oskładkowanie dzieł uderzy w pewną konkurencyjność? Jeżeli dzieło stosujemy prawidłowo, to tak naprawdę na przykład naukowcy, ludzie, którzy coś tworzą specjalnego, mieli pewnego typu preferencje faktycznie.
My tutaj trochę rozmawialiśmy też poza anteną, ale żeby w skrócie powtórzyć, wydaje mi się, bo ja to łączę niestety, to jest, ogólnie to jest jakiś worek kosztów, który pracodawca musi, i dla mnie czy to się nazywa ZUS, czy podatek, oczywiście jak księgowo ma to znaczenie i jakby w papierach spółki, natomiast są to pieniądze, które wypływają, a nie wpływają. Jeżeli to będzie miało taki kierunek, nie będzie szło w parze z obniżeniem znaczącym i jakimiś ulgami dla przedsiębiorców, to skończymy z tym, że wszystkie spółki będą zarejestrowane na Malcie, na Cyprze albo w Czechach. I nikt nic nie zrobi, bo będziemy sobie tam jeździć, robić rady nadzorcze i będzie wspaniale i tamte państwa się będą rozwijać, a my w Polsce nadal będziemy się zastanawiać, dlaczego wszyscy są biedni.
Musimy też zrozumieć, że rozwój polskiej gospodarki oparty jest na przedsiębiorczości. Jeżeli będziemy permanentnie ukierunkowywać zmiany, które pogorszają możliwości rozwoju polskiej gospodarki poprzez dodatkowe obciążenia fiskalne, podatkowe, no to faktycznie, tak jak tutaj powiedział mój przedmówca, przedsiębiorcy poradzą sobie, zaczną rejestrować spółki, siedziby firm w Czechach, w Irlandii, w Wielkiej Brytanii i tym samym zobaczymy, jak polska gospodarka sobie z takim wyzwaniem poradzi. Pamiętajmy, że umowa o dzieło też jest umową skutku wykonania, a więc są zawody, które jakby wprost wpisują się w tą kategorię. Moim zdaniem warto się zastanowić nad tym, w jaki sposób eliminować tą patologię związaną z umowami o dzieło, gdzie jest stosunek pracy i w jaki sposób ukierunkować być może Państwową Inspekcję Pracy, żeby weryfikowała takie
jaka umowa jest naprawdę stosowana. Tak?
Jeszcze jedna ważna rzecz. Ja uważam, że klin podatkowy w Polsce, czyli obciążenia dla przedsiębiorców i dla pracowników są bardzo wysokie. To jest około 40%, które można by de facto zainwestować w rozwój polskiej przedsiębiorczości. Zastanówmy się, w jaki sposób uszczelnić właśnie system ściągalności podatków CIT, PIT, VAT i akcyzy, a nie kolejne chore reformy związane z ozusowaniem wszystkich form zatrudnienia. Gdzie jest elastyczność polskiej gospodarki, gdzie jest elastyczność naszego rynku, który chwali się tym, że ma dostęp do świetnej kadry, ma alternatywne rozwiązania pod kątem zatrudnienia pracowników. Przecież w Europie Zachodniej tego typu formy zatrudnienia są powszechne.
Ale w Europie Zachodniej ze wszystkich form zatrudnienia płaci się składki. W wielu krajach jest nawet 30 różnych form zatrudnienia i nawet tydzień pracy też tam buduje kapitał emerytalny. To jedno. Po drugie, to jest bardzo nieuczciwe stawianie sprawy, bo jeżeli weźmiemy, przyrównamy się do innych krajów, udział polskich płac w PKB jest jednym z najniższych, a więc nasze płace są dramatycznie słabe. A jeżeli porównamy kwoty globalne Polski za godzinę, ile pracodawca musi w kosztach pracy za godzinę zapłacić, ze wszystkim, porównamy to do krajów zachodnich, to mamy 3, 4, 5-krotnie niższe koszty pracy.
Ale panie rzeczniku, w Polsce niż te dane, które pan przytoczył, one są absolutnie prawdziwe. Udział płac w PKB mamy dramatycznie niski, ale czy to nie jest troszeczkę tak, że nasz raczkujący to za dużo powiedziane, ale no będąc na pewnym wstępnym etapie rozwoju gospodarczego, więcej trzeba było inwestować w różnego typu technologie.
Ale pracodawcy tego nie robili.
A teraz jest moment, żeby podnosić te płace.
Z roku na rok, bądźmy też uczciwi, z roku na rok pracodawcy na kontach odkładają coraz większe pieniądze.
Ale to nie też wszyscy, są dane, to zależy jakie
ale
firmy.
Ale musimy dla zrozumienia problemu, musimy posługiwać się jednak na pewnym poziomie ogólności danymi globalnymi, bo inaczej...
To prawda, firmy mają mnóstwo odłożone, 500 milionów złotych.
I nie inwestują. I ja ich rozumiem. Bo pracodawcy generalnie zachowują się bardzo racjonalnie i nie będą podnosić płac, jeśli mogą zatrudnić więcej pracowników, bo ci pracownicy są tani. Dopóki to się nie zmieni w jakiś sposób, czyli nie rozwinie się gospodarka bardziej innowacyjna, oparta na wysokich technologiach, własnych markach, a nie taka odtwórcza, która jest elementem gospodarek światowych, gdzie my tylko montujemy, skręcamy śrubki. My powinniśmy te śrubki produkować, a nie je tylko skręcać.
No projektować
to będziemy, walić głową w ścianę i będziemy zawsze rozmawiać o takich drobnych kwotach i drobnych problemach, które przekładają się na ogromną biedę.
Ale też ta kwota gigantyczna na kontach polskich przedsiębiorców nie wynika z niczego. To jest pewien strach, obawy przed ciągłymi, permanentnymi reformami i zmianami, z którymi polscy przedsiębiorcy de facto muszą się zmierzyć. I ja wierzę głęboko w to, że polska przedsiębiorczość jest gotowa na inwestycje, jest gotowa na nowe technologie, ale potrzebuje też mimo wszystko nie przeszkadzania w najlepszym wypadku poprzez polski rząd kolejnymi, nazwałbym to dużym cudzysłowie, bardzo interesującymi pomysłami w postaci ozusowania wszystkich form zatrudnienia. Bo zacznie się rozwijać szara strefa i pracodawca z pracownikiem będzie zatrudniał na niższą krajową, po czym będzie rozliczał się pod przysługą.
Ozusowanie stałe. Wszystkich form zatrudnienia jest powrotem do normalności, a nie czymś dziwnym,
czy tak
a tym
jest,
bardziej grożącym gospodarce.
Będziemy dyskutowali jeszcze za kilka minut, ale także nasi słuchacze przesyłają SMS-y na 603-06-06-06. Jak przypominam zawsze, jesteśmy ciekawi państwa opinii. Jedna taka, mieszkam już 29 lat w Bawarii, ale nawet tam zdrowy mundurowy musi pracować do 60 roku życia, a w Polsce dostawali po 15 latach służby rentę lub emeryturę. Z drugiej strony jest tak, pan Andrzej napisał dość złośliwie wobec niektórych przedsiębiorców, że mówi się o tłamszeniu gospodarki, a znam takich przedsiębiorców, którzy wpisują żywność do domu w koszta działalności. No może są takie sytuacje, ale one chyba jednak nie są normą. Przypomnę, studio Radia Gdańsk, Cezary Maciołek, Marek Lewandowski i Marek Trojanowicz. Do dyskusji wrócimy za kilka minut.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Poniedziałkowe wydanie programu Ludzie i Pieniądze. Przypomnijmy, studio Radia Gdańsk, Marek Trojanowicz, Cezary Maciołek i Marek Lewandowski. Rozmawialiśmy o kosztach pracy, o tym, ile zarabiają Polacy i dlaczego tak mało. I bardzo ciekawe badania firma Grant Thornton przeprowadziła w czwartym kwartale 2016 roku badania ankietowe. 30% ankietowanych firm średnich i dużych zapowiedziało, że będzie podnosić płace swoim pracownikom, a jednocześnie żadna z firm po raz pierwszy w historii badania nie deklarowała rozważania nawet obniżek tych płac. Czy to znaczy, że jesteśmy już tylko w takim kierunku, że płace będą cały czas rosły? Czy tak naprawdę to jest możliwe tu i teraz, a jak będzie za 2-3 lata, to jeszcze nie wiemy?
Inne badanie, które opublikował Millward & Brown, pokazuje, że 40% pracodawców ma problemy z kolei z pozyskaniem odpowiedniej kadry. A więc relacja jednego z drugim badaniem pokazuje, odzwierciedla...
Uzupełniają się te badania.
Tak, i pokazuje faktyczną sytuację dzisiaj na rynku pracy. Pensje faktycznie rosną i to jest... Dynamika tych pensji to nie jest 4% czy przewidywane 5% na 2017 rok, tylko w mojej ocenie w niektórych branżach, sektorach to jest kilkudziesięcioprocentowy wzrost, bo jeżeli spojrzymy chociażby na branżę nowych technologii bądź branżę programistów, deweloperów pracujących w IT, to można liczyć na wynagrodzenia już pracując na studiach na trzecim, czwartym roku w wysokości 7-8 tysięcy złotych brutto. A więc to jest dużo więcej niż wynosi wynagrodzenie średnie krajowe w Polsce. Będzie presja na wzrost wynagrodzeń, ale nie tylko same wynagrodzenia, bo również cały pakiet socjalny, cały obszar benefitów pozapłacowych przedsiębiorcy muszą uatrakcyjniać, muszą rozwijać, bo zawsze znajdzie się ktoś, ja to powtarzam, kto jest w stanie zapłacić więcej. I ta wojna cenowa też do niczego dobrego nie doprowadzi, bo ostatecznie de facto zapłacimy za to my, czyli konsumenci, bo wzrosną ceny, już rosną ceny prądu, energii, gazu, ale wzrosną też ceny produktów i usług. A więc tutaj trzeba się naprawdę solidnie zastanowić, gdzie jest ta granica i gdzie jest ta faktycznie higiena pracy tych wynagrodzeń podstawowych, ale oczywiście trzeba uatrakcyjniać, trzeba walczyć o talenty, trzeba walczyć o to, żeby pracowników w jakiś sposób zatrzymywać, ale to jest cały obszar budowania też marki pracodawcy i pokazywania właśnie się z takiej pozytywnej strony, od zarówno strony finansowej, ale też od strony pewnej takiej odpowiedzialności biznesu, w jaki sposób ja funkcjonuję, jaka jest atmosfera, jak się komunikujemy, jaki mamy system wartości, jaka jest kultura organizacyjna.
A z panów doświadczenia jako przedsiębiorców, jaki argument poza oczywiście wysokością wynagrodzenia ma główne znaczenie dla przyszłego pracownika w czasie rekrutacji?
Wszystko zależy od jakby zakładu, tak? No bo z jednej strony mamy zakłady, które robią na przykład krzesła, a z drugiej strony mamy zakłady, które wytwarzają jakieś, nie wiem, zaawansowane oprogramowanie, systemy operacyjne i tak dalej. Więc ja za chwilę postaram się odpowiedzieć, natomiast jeszcze chciałem zachęcić wszystkich, żeby czasem sobie też tak z szerszej perspektywy na to spojrzeć, i ten rynek pracy będzie się strasznie dynamicznie też zmieniał pod kątem wymuszonej potrzeby przekwalifikowywania się, bo na dzień dzisiejszy my mamy, zdaje się w tych raportach było powiedziane, że te wiodące zawody, których bardzo potrzeba, to są pokłosie braku szkół zawodowych i takie mocne zawodowe, po prostu robotnicy w różnych zawodach.
Ale wykwalifikowani. Szkolnictwem zawodowym, mówiąc wprost, tak. Bo my redukowaliśmy przez ostatnie 15 lat szkolnictwo zawodowe. I teraz jest renesans. Znowu powracamy do tego, żeby w jakiś sposób...
Dokładnie. I te pensje będą na pewno bardzo... Natomiast jeżeli chodzi o Europę i świat, i nawet ostatnio w Warszawie z koleżanką o tym rozmawialiśmy, która się tym z punktu widzenia takiego filozoficznego zajmuje, w perspektywie 15 lat bardzo wiele zawodów zostanie fizycznie uciętych przez automatyzację tego, czyli w skrócie przez roboty. I to nie jest żadne, że tak powiem, przyszły sen, tylko trzeba sobie w tej chwili zdawać sprawę, żeby nie obudzić się z przysłowiową ręką w nocniku za 10-15 lat, powiedzieć: ojej, ja tu skończyłem takie studia i tu nagle nie ma pracy po prostu dla mnie. Bo tak to się będzie działo. I w tej chwili warto sobie zadać takie ćwiczenie, spojrzeć, jak to się zmienia. I jednak z roku na rok, zwłaszcza wszyscy ci ludzie poniżej, powiedzmy, 40 roku życia, przed którym świat stoi otworem jeszcze, powinni mieć rękę na pulsie i czuwać nad tym, jak do tego przekwalifikowania się przygotować.
Ale to oznacza, że rekrutując na przykład do swojej firmy, czy mówi pan też o tym, jaka jest perspektywa rozwoju danego zawodu, na przykład w kontekście 20 lat?
No, my jesteśmy właściwie dokładnie w środku tego procesu, no bo my tworzymy takie systemy i takie oprogramowanie, które się wiąże wprost ze sztuczną inteligencją, która się implementuje później do takich czy różnych urządzeń. I nam jest o tyle prościej, że do nas przychodzą ludzie, którzy po prostu fizycznie chcą to, a nie co innego robić. A jak pan tutaj przed chwilą wspomniał, jeśli chodzi o ten rynek nowych technologii, i zwłaszcza, bo ja rozróżniam informatyków, takich inżynierów z krwi i kości, którzy de facto nie muszą umieć świetnie kodować, natomiast są świetnie od strony matematycznej, algorytmicznej i tak dalej, od koderów, na których jest w tej chwili największe zapotrzebowanie, to ci pierwsi, o których mówiłem, no to dla nich dużo bardziej niż wynagrodzenie liczą się wyzwania, bo oni de facto mają tą świadomość, że jeżeli będą im potrzebne pieniądze, to oni w ciągu 5 minut znajdą pracę. No, jest taki dowcip, że ktoś tam wychodzi z windy i mówi, że straciłem pracę i 5 minut jestem na bezrobociu, no bo tak to faktycznie wygląda.
Jeżeli i może zarabia nawet więcej, tak?
Także tak naprawdę pieniądze nie są wszystkim dla tych ludzi, bo oni sobie doskonale znają sprawę, że jak będą w potrzebie takiej, czyli załóżmy założą rodzinę i tak dalej, to bardzo szybko są w stanie nadrobić. Natomiast fajne projekty, realizowanie fajnych wyzwań i jakby radość z tej pracy jest chyba w tej chwili najważniejsza, i stworzenie takiej atmosfery wydaje mi się z punktu widzenia pracodawcy istotne.
możliwość uczestnictwa w takim faktycznym rozwoju firmy i angażowanie pracowników. Tutaj zachęcam pracodawców do tego, żeby angażować pracowników w wyzwania, które firma niesie, bo tak naprawdę ten kapitał intelektualny to jest potencjał każdej organizacji. Czasami w taki sposób dość drastyczny, nie jesteśmy w stanie w sposób odpowiedni zakomunikować, też uzyskać pewne informacje, jak wygląda rynek, jak wygląda nasza konkurencja, jak wyglądają być może innowacje w grupie produktów bądź usług, które proponujemy. Jeszcze odnosząc się do tego, co pan powiedział, Martin Ford, taki futurolog, powiedział, że 40% najlepszych zawodów na świecie jeszcze nie powstała. A więc to pokazuje...
Czyli jest dla nas wszystkich nadzieja.
Słuchajcie, jest taki...
Nadzieja na to, żeby się...
Przepraszam, że idę w słowo, ale jest taki w tej chwili mocne ciśnienie na naukę dzieci i młodzieży kodowania. I należałoby sobie zadać pytanie, czy jak oni się nauczą tego kodowania, to kodowanie w ogóle będzie potrzebne. Bo ja w tej chwili jeżeli byśmy chcieli na to spojrzeć, najważniejsze w mojej opinii jest w tej chwili nauka młodzieży, zdrowego i w nowoczesny sposób matematyki, fizyki i w ogóle nauk przedmiotów ścisłych, bo tylko one są w stanie przesunąć jakby granice i stworzyć jakiś tą naszą zaletę jako właśnie kraju, który wytwarza firmy nowotechnologiczne.
To teraz pytanie do związkowca. Rzeczywiście tak dobrze na rynku pracy? Czy to jest tak, że mamy bardzo różne branże? Ja mam czasami wrażenie, że są branże, panowie obaj i Marek Trojanowicz, i Cezary Maciołek mówią o nowoczesnych technologiach i rzeczywiście tutaj jest i pewne partnerstwo, i inny poziom odpowiedzialności, ale chyba nie wszędzie w gospodarce tak dobrze to wygląda.
Od kilku lat mówi się, że polska gospodarka dobiła ściany. Że te możliwości konkurencyjności rozwoju już się wyczerpały i bez
też mówimy o pewnej średniej.
I będziemy ciągle mówić i bez skoku takiego jakościowego, technologicznego nic się nie zmieni. Na rynku w Polsce jest wystarczająco dużo pracowników, tylko mają bardzo niską produktywność, która leży po stronie pracodawców. Mówiąc obrazowo, niemiecki pracodawca kupuje swojemu pracownikowi koparkę, a polski pracodawca swojemu pracownikowi łopatę. I on nigdy nie będzie tak wydajny, tak produktywny, jak ten pracownik niemiecki. Czas ruszyć te miliardy na kontach i zacząć inwestować w te koparki. I wzrost płac będzie następował i on będzie wymuszał na pracodawcach. To jest pierwszy taki naprawdę poważny czynnik, który wymusi na pracodawcach jakościową zmianę. Nie politycy, nie otoczenie, tylko jeśli będą chcieli się utrzymać na rynku, będą musieli zwiększać produktywność swoich pracowników, bo Polak jak tylko przekroczy granicę, nagle się okazuje, że jest mistrzem wydajności. Że to są doskonali, wydajni pracownicy, do tego jeszcze bardzo, bardzo kreatywni, potrafiący sobie radzić w różnych specyficznych sytuacjach, których nie uczy się na przykład w Norwegii, Szwecji czy w Holandii. I Polacy to potrafią. Także, szanowni pracodawcy, czas ruszyć te miliardy, czas zacząć inwestować i wtedy będziecie mogli więcej zapłacić, bo taki pracownik z koparką dużo więcej wam zrobi niż tych 10 z łopatami.
A z punktu widzenia argumentów przy rekrutacji poza pensją, z pana doświadczenia, jako związkowca, co jest najważniejsze oprócz wysokości wynagrodzenia?
Znaczy my niezmiennie wskazujemy, że takim istotnym czynnikiem jest poczucie bezpieczeństwa. Pracownicy chcą pewnej stabilności. Dlaczego Polki rodzą dzieci w Anglii? No bo mają tam poczucie stabilności, pewną przewidywalną perspektywę i pewne minimum socjalne zapewnione, które powoduje spokojnie myśleć o tym, że dzieci pośle do żłobka, przedszkola, do szkoły, że je wykształcę, że będziemy mieli na takie podstawowe utrzymanie. W Polsce dopiero 500+ zaczął zmieniać tę sytuację i to w taki sposób jeszcze nie do końca przez nas poznany, bo to jest zbyt świeże zjawisko i ogromna skala, ale już tych parę informacji, które mamy, pokazują, że to jest pewien kierunek, który zasypuje te wieloletnie, ale zdecyduje gospodarka. To pracodawcy tak naprawdę ze swoich biznesów utrzymują państwo. Nawet jak płacą nam pensje, a my z nich podatki, to przecież z tego biznesu. I bez ich rozwoju, bez ich jakościowego skoku, to i tak wszystko będzie się obijać pomiędzy tym, czy 20 zł więcej dla pracownika powali biznes, czy go nie powali. To jest ślepa uliczka.
Ja tylko dodam, bezpieczeństwo i przewidywalność oczywiście, ale to nie idzie zupełnie w parze w tym, co serwuje nam polski rząd. Bo faktycznie przedsiębiorcy potrzebują spokoju.
Tak samo jak
spokoju i stabilizacji.
Tak?
Wówczas są w stanie zagwarantować bezpieczeństwo swoim pracownikom. Natomiast jeżeli jest permanentnie w rządzie trwają dyskusje, często niejednokrotnie niemerytoryczne, ustawy pojawiają się z dnia na dzień, no to też gdzie szukać tego bezpieczeństwa? Pracodawcy faktycznie obawiają się, w jaki sposób w polskiej gospodarce można prowadzić rzetelnie, uczciwie biznes, wynagradzając właściwie pracowników.
Już panu mówię, gdzie szukać tej stabilności. Trzeba coraz mniej patrzeć na polityków, a coraz bardziej dogadywać się dwustronnie pomiędzy zorganizowanymi pracownikami, a zorganizowanymi pracodawcami, zacząć prowadzić w kierunku na przykład gospodarki niemieckiej, gdzie ten ład gospodarczy oparty jest przede wszystkim na układach zbiorowych, tak, na porozumieniach. Mamy już dobre narzędzia do tego. Chcecie mieć dobrą ustawę o VAT-ie, to ją napiszcie. Przekonajcie nas, związkowców, którzy też mamy pewne siły i możliwości, tak jak zrobiliśmy to z ustawą o Radzie Dialogu Społecznego. Nie podobał nam się dialog? Rozwaliliśmy go. Ale nie czekaliśmy, aż nam łaskawi politycy coś wymyślą, bo jak nam wymyślą, to znowu wszyscy usiądziemy z wielkimi oczami, nie będziemy wiedzieli, co z tym zrobić. Tylko sami napisaliśmy ustawę, sami się do niej przekonaliśmy, bo 2 lata negocjowaliśmy z pracodawcami nad tą ustawą i wymusiliśmy na politykach, że oni to przyjęli w takim kształcie, jak myśmy chcieli.
Ale panie rzecznik,
rozmawiajmy o innych dziedzinach. Możecie mieć w nas sojuszników, bo my chcemy mieć dobrych, silnych pracodawców,
ale jedna uwaga,
którzy nam będą dobrze płacić.
Można się dogadać co do zorganizowania dialogu społecznego i to jest rzeczywiście świetny przykład, ale jeżeli pracodawcy napisali, czy przedsiębiorcy szeroko rozumieni, napisaliby sobie ustawę o VAT-ie, to ja myślę, że Ministerstwo Finansów by nie chciało rozmawiać.
W szachach jest taka nadrzędna zasada, że przeciwnik musi chcieć się bronić. Trzeba stworzyć siłę, która wymusi na politykach podejmowanie konkretnych decyzji. I pracodawcy, którzy są dzisiaj bardzo słabo zorganizowani, ale mają ogromny potencjał, mogą się zorganizować lepiej. I pracownicy, którzy też nie są za mocno zorganizowani, choć dużo lepiej od pracodawców, to jest jednak poważna siła nacisku, która, jak pokazały ostatnie wybory, jest w stanie nawet zmieniać scenę polityczną. Więc przestańmy patrzeć na to, czy ktoś łaskawie nam coś da, tylko organizujmy się i my pracownicy, i wy pracodawcy tak, żebyśmy byli w stanie najpierw się sami dogadać, a potem to, co się dogadamy, wymusić na tych, którzy mają nam służyć przecież, a nie są naszymi jakimiś nadzorcami, czy my jesteśmy ich niewolnikami.
Panie rzeczniku, dialog i konsensus w mojej ocenie to jest w ogóle klucz do opatrzenia długoterminowego przez pryzmat polskiej gospodarki, a nie partykularnych interesów partii rządzącej, jakakolwiek ona by nie była. Natomiast ja mówię o pewnych burzliwych zjawiskach, które zachodzą w polskim kraju i brakiem pewnego bezpieczeństwa i planowania przez przedsiębiorców właśnie określonych systemów wynagrodzeń, określonych inwestycji, określonych zabiegów, określonych inicjatyw, które spowodują, że faktycznie Polska będzie liderem, jeśli chodzi o Unię Europejską, jako świetnie rozpoznawalny kraj pod kątem kompetencji dostępnych, pod kątem wynagrodzeń, pod kątem nowych technologii i tak dalej, i tak dalej.
Panowie, tutaj pytanie do przedsiębiorców. W której sferze oczekiwalibyście najwięcej tego spokoju, czy takiej najstabilniejszej sytuacji? To jest kwestia podatków, czy czegoś innego?
Znaczy ja tak przysłuchuję się i smutek we mnie gości, bo strasznie lokalnie na to patrzymy. Jak ten przykład z koparką i łopatą, to dlaczego na miły Bóg my nie możemy sobie zadać pytania, a dlaczego my nie możemy zrobić po prostu koparki, która sama będzie kopać? Po co nam ten robotnik i ten interfejs białkowy, jak my to nazywamy, generalnie tych ludzi, którzy tam siedzą właśnie, czy w call center, czy... Bo to naprawdę... No to
ja o tych śrubkach mówiłem, że to musi być
i to nie w kontekście jakby uzmysławiania jakiejś grupie zawodowej, że ona jest na przegranej pozycji, tylko na tym, że wchodzimy w takie czasy, że ludzie się będą musieli w ciągu 5 lat przebranżawiać. Nie będzie takiej sytuacji, że ktoś przez 40 lat coś robił i on będzie następne 30 lat, niezależnie czy będzie rządził taka ekipa czy inna, to jest po prostu wymóg czasów i ludzie muszą sobie zdawać i my musimy mieć edukację.
Ale ludzie, przepraszam, wpadnę w słowo, ludzie chyba sobie zdają sprawę, a przynajmniej niektórzy słuchacze Radia Gdańsk, dostaliśmy takiego SMS-a: nadchodzi wielkimi krokami nowa rewolucja przemysłowa 4.0, która ma doprowadzić do masowego bezrobocia i tylko bezwarunkowa płaca podstawowa uratuje ludzi. A z drugiej strony no, pojawiają się troszkę bardziej złośliwe SMS-y. Dlaczego Polacy mało zarabiają? Pan Michał pisze, dlatego zarabiają mało, bo pracodawca musi synusiowi, córeczce, wnuczkom nowe autko albo nowy dom kupić. To chyba nie do końca sprawiedliwa ocena, natomiast no, takie poglądy.
Ja nie chciałbym sprowadzać dyskusji do takiego poziomu, gdzie właśnie bawimy się w takie skróty, że pracodawcy to obcinają pracownikom palce, chociaż takie przypadki były, czy pracownicy powszechnie ograbiają swoich pracodawców. Znam wielu, nie drażni mnie bogactwo niektórych pracodawców, bo moja rodzina miała też doświadczenie z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ja wiem, co to jest ryzyko z tym związane, ja wiem, co to są problemy i wiem, dlaczego nie jestem pracodawcą, bo po prostu się do tego nie nadaje. I bardzo szanuję pracodawców. Zresztą, jeżeli spojrzymy na statut Solidarności i chrześcijańską naukę Kościoła, która mówi, że pracownik i pracodawca są wzajemnie za siebie odpowiedzialni. A więc to jest głębsza relacja niż tylko, że pracodawca ma być uczciwy, ma mi uczciwie płacić, ale ja też muszę się interesować i dbać o swojego pracodawcę. Nawet niewydajna praca jest tutaj złamaniem tej zasady. Więc to jest dużo głębszy i poważniejszy problem. Polska gospodarka bez własnych marek, będąca elementem światowych korporacji, gdzie tylko mamy montownie, nie mamy swoich samochodów, montujemy je dla innych. Ja to ciągle wszędzie przy każdej okazji powtarzam. Nie mamy AGD, montujemy dla innych. Nie mamy elektroniki, montujemy ją dla innych. Nigdy nie rozwiniemy się jako gospodarka i nigdy nie przeskoczymy tego szklanego sufitu, tych przeciętnych dochodów, które mamy dzisiaj.
My mentalnie też musimy się przełamać, bo relacja pracodawca-pracownik, taka na wprost, ona zostaje zachwiana. Dzisiaj się mówi o partnerze, o współpracowniku, o kimś, kto może pozwolić mi rozwinąć mój biznes. I to bez względu na to, gdzie on w tej strukturze organizacyjnej jest umiejscowiony. Też weźmy pod uwagę to, że jest nowe pokolenie na rynku pracy i też taka bezgraniczna umowa o pracę do końca życia, to nie jest forma atrakcyjna
chyba
dla
nie
osób,
zdarzy, tak.
które dzisiaj chcą pracować projektowo, chcą mieć wpływ na pojawianie się właśnie nowych, ciekawych inicjatyw i dzisiaj wyzwaniem będzie faktycznie pogodzenie z jednej strony czterech pokoleń na rynku pracy, a z drugiej strony napływającej fali imigrantów, czyli zarządzanie to wielokulturowe. Pod tym kątem trzeba się zastanowić, jak podejść do rynku pracy i to co pan powiedział, my musimy patrzeć holistycznie, całościowo, czyli umiejętności faktycznie twarde, matematyka, big data, czyli analizowanie dużych zbiorów danych, to jest przyszłość, ale też umiejętności miękkie. Taka interdyscyplinarność pracownika dzisiaj jest szalenie istotna i ważna, bo ona pozwala też przebranżowić kogoś, kto nie ma tych umiejętności twardych.
Ja bym powiedział tak, Niemcy też bez Turków by pewnie nie zbudowali tego swojego imperium, które mają po II wojnie światowej, nie wiadomo czemu. Wiadomo, tylko nikt nie chce otwarcie o tym powiedzieć. Natomiast my tutaj, wydaje, jakbym miał to podsumować, to nie problem jest w tym, czy ZUS będzie płacony od takiej czy innej umowy, tylko o tym, jak spojrzymy na to, co ma się w naszym kraju zadać za 10-15 lat. I tutaj rzeczywiście mi się wydaje, że ani poprzedni rząd, ani ten, ani każdy inny, który był strasznie, z tego choćby powodu, że jest rządem, strasznie krótkowzrocznie patrzy na to, czy za 4 lata wygra wybory, a nie za to, co się zadzieje za 12 czy 16 lat. I tego bym życzył, zwłaszcza, że jeśli chodzi o ministra gospodarki, to ja akurat osobiście bardzo duże nadzieje żywią. Tak.
A panowie, bo nasza rozmowa jest taka dość pesymistyczna. No z jednej strony mówimy o podwyżkach, mówimy, że jest inna sytuacja na rynku pracy, ale z drugiej strony jest wiele znaków zapytania nad przyszłością rynku pracy. A jak popatrzymy na dane typowo konsumpcyjne, to Polacy chyba ruszyli na wielkie zakupy. Bardzo dużo kupujemy samochodów, w tym sporo nowych. Tutaj dużo kupują firmy z różnych przyczyn, ale to jest osobna historia. Błyskawicznie znika pula pieniędzy na MDM, czyli mieszkanie dla młodych. Czy to znaczy, że to, o czym Marek Lewandowski wspominał, czyli takie poczucie bezpieczeństwa i ta swoboda wydawania pieniędzy trochę się w nas pojawiają, czy to inne czynniki?
Wiecie co, ja tylko Marek, jeśli chodzi o samochody, już nawet kilka tygodni o tym też w radiu rozmawialiśmy. Model sprzedaży samochodów się zmienia na model użyczania tych samochodów i to będzie chyba powszechne. W tej chwili wszystkie wiodące marki taki model płatności mają, że ten samochód po prostu bierzemy i używamy, a nie kupujemy. W związku z tym absolutnie bariera wejścia w ten produkt, jakim jest samochód, jest dużo niższa.
No z punktu widzenia gospodarki to bardzo dobrze. To model sprzedaży czy też optymizm?
Myślę, że optymizm na pewno. Też konsumpcja w polskiej gospodarce odgrywa coraz większą rolę. Program 500+ rokuje dobrze, faktycznie wydajemy więcej. I to nie tylko na auta, ale na AGD, RTV również produkty. Co jest optymistyczne, bo pan redaktor prosił o optymizm. Natomiast faktycznie warunki uzyskania jakby dostępności auta nowego, bądź nawet nie nowego, ale pozaleasingowego są dużo łatwiejsze, są dużo prostsze. Można samochód wziąć na okres 4-5 lat, można wziąć na rok, oddać go. Faktycznie konkurencyjność w tej branży, w tym sektorze leasingów aut powoduje to, że ten konsument ostatecznie ma, bądź przedsiębiorca, ma dużo lepsze warunki uzyskania samochodu. Jest to też związane z pewnym rozwojem gospodarczym, bo jeżeli rozwijamy stanowiska handlowe, jeżeli mówimy o benefitach pozapłacowych, a niejednokrotnie są to po prostu samochody służbowe, to też jest to istotny element, który trzeba wziąć pod uwagę.
W 2010 roku wydaliśmy raport wspólnie ze partnerem Praca Polska 2010, gdzie głównym przekazem tego raportu była teza, że bez stymulowania popytu wewnętrznego polska gospodarka nie będzie rozwijała się, wręcz przeciwnie, może to doprowadzić do recesji. Dzisiaj widać, dzięki między innymi właśnie 500+, który pracodawcy powinni przyjąć z oklaskami i z radością, właśnie, który stymuluje popyt wewnętrzny, bo małe biznesy, szczególnie w zakresie usług, te, które stanowią lwią część naszej gospodarki, dzięki temu mogą się rozwijać. Bo przecież ludzie nie będą remontować, kafelkować, naprawiać samochodów, jeśli nie będą mieli na to pieniędzy. 500+ też pokazało pewną rzecz, że ta struktura wydatków z tego 500+ jest bardzo zdrowa. Na przykład firmy te lichwiarskie, które nagle bardzo straciły na akcji kredytowej. Okazuje się, że ludzie brali przede wszystkim na wyprawki szkolne i na ogrzewanie. A więc jakaś desperacja biednych ludzi, którzy, żeby dziecko jakoś normalnie wyprawić do szkoły, podejmowali ciężkie ryzyko po to, żeby normalnie funkcjonować.
No i jak wygląda ten nasz rynek? Będziemy się przyglądać. Niestety nasz czas dobiegł końca. Ja przypomnę, w studio Radia Gdańsk byli dzisiaj Cezary Maciołek, Grupa Progres, Marek Trojanowicz, City Adventure i Marek Lewandowski, Rzecznik Solidarności. A ja Państwu dziękuję za uwagę. Artur Kiełbasiński, do widzenia.
Dziękuję, pozdrawiam.
Najlepszego w tym roku.
Dziękuję.